Chciałem dzisiaj posłużyć słowem buduję arkę. Każdy z nas buduje swoją arkę. Jest oczywiście wiemy, że tą arką i tym, co Noe budował, to ta arka to symbolizuje teraz dla nas Jezusa Chrystusa. On stał się arką. Ale my przez swoje życie na tej ziemi żyjemy nie duchowo, tylko cieleśnie. A duchowo ma mieć to wpływ na nasze ciało, a tak nie zawsze jest. Jeżeli mniej duchem budujemy tylko ciałem, to mamy trudności, kłopoty, różne rozżalenia i tak dalej. Ale tą arkę buduje każdy. Tak samo ta arka była dla Noego. To może przeczytamy tutaj, jak Jezus przestrzegał nas przez swoje wejście tutaj Łukasza. 17 rozdział Ewangelia Łukasza, 17 rozdział od 26-27 wiersz. Tak króciutko jest tu opisane o Noe, potem jest o Locie, a tutaj o Noe dwa wiersze. A jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Noe budował, a tam ktoś powiedział kiedyś, że 140 lat przyniesie, ale to jest niemożliwe, bo dzisiaj tak sobie przeglądałem historię też i z treści też naukowej, to, a też w biblijnie jest, że Noe miał 500 lat, jak urodził trzech synów. A oni jeszcze musieli dorosnąć i jeszcze musieli się ożenić, bo z żonami mogli wyjść do tej arki, a arkę Noe skończył budować przed Noem, jak miał 600 lat, czyli 100 lat od początku, jak zrodził synów. Czyli budowę miał kilkadziesiąt lat. Ponosił trud. Arka to nie był okręt, to było coś, co miało stać na wodzie i nie przemieszczać się. I aby mogło przyjąć jak najwięcej ciężaru. Więc musiało być to zrobione z drzewa żywicznego. Nawet tam naukowcy podają, na jaki to rodzaj drzewa, ale drzewo, które daje dużo żywicy. Ta arka była szczelna, miała trzy poziomy. No i tam były zwierzęta czyste, siedem par, a nie czyste po jednej parze. No i wszystkie stworzenia, które potrzebowały przetrwać, a nie były we wodzie, więc były w tej arce. No i tą arkę właśnie budowano. My raczej siostry tak samo budujemy tą arkę swoją. Przez cały czas. Wiemy, kiedy Bóg popowoła. Nie ma to wspomniane, że Bóg zamknął drzwi tej arki i już ci z zewnątrz nie mogli wejść. Jeszcze nie było deszczu. Jeszcze ludzie nie pomyśleli o tym, że są zagrożeni. Jak już zobaczyli, że woda się podnosi i zalewa domy, zaczęli iść na to wzniesienie, gdzie była ta arka, gdzie Noe budował i domagać się, żeby tam wyjść. Wiemy, że to był czas, kiedy drzwi Bóg zamknął i nie można było ich otworzyć. Zresztą tam nie można było wszystko coś zmieścić. My taką markę budujemy sobie w swoim życiu. Co budujemy? Nieraz czytamy. Apostoł Paweł pisze, że ogień sprawdzi, z czego budujemy. Czy ze słomy, z gliny, z kamienia, ze złota, kamieniu. Zależy, z czego budujemy, to budowlę, to na tej ziemi. I właśnie tak każdy z nas ponosi trud i buduje. I chciałem dać taki dłuższy już przykład ze Starego Testamentu. Jest to trud z kolei Kaleba. Pamiętamy chyba, to jest Ewangelia, przepraszam, to jest Księga Jozuego, 14 rozdział od 6 wiersza. Od 14 wiersza jest, znaczy 14 rozdział od 6 wiersza jest o Kalebie. To Kaleb, tak powiem, wstępny Kaleb, to był jeden, praktycznie to jedyny był, o którym Biblia mówi, że wyraźnie mówił i przestrzegał całego Izraela, że źle robią, że krytykują tą ziemię obiecaną, ale on wierzy, że chociaż tam są liczne narody, a są też i olbrzymi, tam mieszkają synowie Ara, to Bóg ich pokona, że Bóg im pomoże. I on jedyny był. Tu o Józue tak nie ma powiedziane, czy on też tak się wstawiał, ale w drugim miejscu, kiedy już to było bardzo mocno, był duży bunt w Izraelu i 10 wyraźnie mówiło, że tam nie można iść, że z tego planu trzeba zrezygnować, to Józue razem z Kalebem rozerwali szaty swoje i błagali, aby mogli zostać. To właśnie jest w innym miejscu. O tym tu jest czytane, gdzie wysłani byli. Ja przeczytam tak samo. Józue syn Nuna i Kaleb syn Jefunniego spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdali swoje szaty, rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeśli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tą ziemię, która opływa w mleko i miód. Później będziemy czytali ten 9 jeszcze wierszy, 42. Na razie do tego miejsca. I oni tylko byli tylko dwóch. Ja tak potem spojrzałem o tych 10 przedstawicieli plemion izraelskich, potem zginęło. Zostali usunięci z ziemi. Że te 10 plemion, prawda, było po stronie starego Izraela. A po stronie tego od Dawida, błogosławionego Izraela, który dłużej przeżył przed niewolą babilońską. I jeszcze chyba 180 lat dłużej żyli, to właśnie te dwa plemiona. Tu nie chodzi o dwa, że to jest Jozue i Kaleb, bo Kaleb był z Judy, ale że dwa plemiona tylko zostały takie, które miały takie błogosławieństwo. Tam bardziej ci królowie szukali Boga niż Izrael, od Jeroboama podeszli i potem tylko borykali się z grzechem. I te 10 plemion dalej dostrzegało. Zobaczmy, tamtych ludzi już nie było. A nagle nie budowali. Już nie było, bo to było, to już minęły lata. A jednak te plemiona później postępowały twardo przed Bogiem. A tylko te dwa przeszły. I teraz jest taka historia Kaleba. Kaleb. 6 wiersz. Piękna historia Kaleba. Człowiek, gdy to mówił, miał 80 lat. I tak on też powziął też decyzję. Na podstawie tych swoich słów, które miał 40 lat wcześniej. Że jeżeli Bóg jest przychylny, on nam pomoże. On jest z nami. On daje nam moc i siłę. I po 40 latach, mam 80 lat, on jest zmienny. A mało tego, on doświadczył siebie, że te słowa są prawdą. Mając 80 lat, to będziemy czytali. Wtedy synowie Judy przystąpili do Jozuego w Gilgal i Kaleb syn Jefunnego Kenizyta rzekł do niego: ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego w Kadesz Barnea, odnośnie do mnie i odnośnie do ciebie. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem moim. I Mojżesz przysiął tego dnia: ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie po wszechczasy jako dziedzictwo dla ciebie i dla twoich synów. Gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem Bogiem moim. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85. Jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz. Jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie, warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Jozue, pobłogosławił tego Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Hebron. Dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty. Jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem Bogiem Izraela. Hebron zaś nazywało się dawniej Kirjat Arba, miasto Arby. Arba był największym mężem wśród Anakitów, a ziemia poznawała wytchnienia od wojny. Anakici, Arby, to właśnie byli wielkoludy, to byli potężni ludzie, którzy przewyższali wszystkich swoją siłą i wielkością. Ludzie się bali. Oni tam żyli sobie też bezpiecznie. Zobaczmy Kaleba, rozmawiając z Jozuem, czyli z tym, który jedyny razem z nim przeżył wędrówkę po pustyni. Mojżesza już nie było. Miriam wcześniej, Aaron później odszedł do Pana. Potem Mojżesz na samym końcu by mieli przez Jozuę. Zostało tylko dwóch. Jozuemu, swemu przyjacielowi i duchowi, temu, któremu Bóg dał życie, którego Bóg wywyższył i postawił koło Mojżesza, powiedział Mojżeszowi, że Jozue teraz poprowadzi ten naród. Kaleb do niego przychodzi i mówi mu, daje mu to świadectwo, jak gdyby on był innym i nie znał tej okoliczności. Położył to ze swojego serca, opowiedział całość. On złożył świadectwo swojego życia. Nie mając 80 lat, chciał zdobyć to miejsce, które było najgorsze dla Izraela, które wymagało precyzji walki w górach. Musieli do tych miast dojść, które były w górze. To łatwo było rzucać kamieniami, smokać, rzucać dami, żeby je zdobyć te miasta w górę. Hebron to jest jakieś 30 km w kierunku Egiptu, od Izraela, od Jerozolimy, przepraszam. I ten Hebron zdobył. On tam żył. Bóg dążył nawet. Był błogosławiony. To jest Kaleb. To jest jego trud, jego życie. Po co miał przechodzić? On jako sprawiedliwy z Jozuem musiał przechodzić 40 lat po pustyni za karę. Każdy rok za jeden dzień przeszpiegowania ziemi kananejskiej. Bóg przeszpiegowali o 40 dni, dał za każdy rok, a za każdy dzień jeden rok, tak 40 lat. Aż to pokolenie tych, którzy decydowali, tam umarło. Zostały ich ciała na pustyni. Dopiero ich dzieci, młodzież mogła wyjść. I tych dwóch, Jozue i Kaleb. Swoje życie zrobili ciężkie. Już samo wejście do tej ziemi obiecanej, to już było dla nich, to już było dla nich nagrodą. To już było coś wspaniałe. Stać za plecami wojsk izraelskich, za przewodnikami i tak wejść do tej ziemi. Bóg ją zdobywał w różny sposób. Pamiętamy, jak Jerycho było zdobyte, jak inne miejsca, jak inne wojska i tak dalej. Gdy oni słuchali Boga, to wypełniało się to i to się stało. Tutaj właśnie wrócę do Kaleba, który właśnie tak powiedział wtedy, gdy chciał ich przekonać. I to właśnie tak zostawiam dla nas. Kaleb miał Boga przy sobie. Duch Święty go prowadził. Wspierał go. On miał radość z przebywania w obozie izraelskim. tam, gdzie jest Bóg, który prowadził ten obóz swoim obłokiem w dzień, a suchem ognia w nocy. I on tak powiedział: tylko nie buntujcie się, przepraszam, Paweł 4, Księga Mojżeszowa, 14, rozdział 9, wiersz. To było wtedy, jak oni właśnie z Jozuem chcieli przekonać, że Bóg nam pomoże. 14, rozdział 4, Księgi Mojżeszowej. Tam ci na to inaczej jest księga. Liczby tam. 9 wiersz. Tak jest powiedziane. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. I teraz te słowa. Nieraz ludzie tak myślą sobie, a mi jest wszystko dobrze. Ja mogę się pomylić, jakiś grzech pokonać, wykonać. Ja mogę, no żyję i wszystko jest dobrze. Mam błogosławieństwo. Ale przychodzi dzień, kiedy odchodzi to od słowa. Błogosławia. Szczególnie przy tych młodych przynawróceniach, tych świeżych błogosławia. Czuję wtedy mocy siebie. Błogosławia. Ale gdy Bóg nagle osłonę zabiera, daje też swoją pomoc i siłę i wzmocnienie. Ale to przez to, że my go szukamy i chcemy z nim żyć, a nie dalej tkwić w grzesznych rzeczach. Nagle osłona zostanie zabrana i jesteśmy albo ubrani w Bożą sprawiedliwość, albo nazwy. I nazwy pozostawieni i bezsilni. I tak się stało z tymi ludami, jak Paweł powiedział. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. I teraz wiersz 42. Jest tutaj bitwa izraelska, bo oni chcieli postawić też na swoje. A może jednak się uda. A może jednak uda się przezwyciężyć wroga. I tu jest powiedziane przez Mojżesza słowo: nie wyruszajcie Pana, gdyż nie ma Pana wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół. Zabrana osłona i nie ma Pana. To tak to wygląda. Ale z chwilą, kiedy Pan jest z nami, to wygramy. Oni tutaj nie posłuchali, Amalekici, Kananejczycy, pokonali ich. Oni mieszkali w górach, zeszli do, pobili ich, przepędzili aż do Horny. Przepędzili ich dalej. Pokonali. Już Pana nie ma z nami. A tu Kaleb powiedział jeszcze przed tą odmową, ale Pan jest z nami. A od tamtych jest zabrano osłona. Już nie będzie czegoś takiego, jak Bóg powiedział, że do Mojżesza, który opowiadał, do Abrahama, Bóg jeszcze mówił, że 400 lat upłynie, aż dopełni się wina tych narodów i wtedy Izrael przyjdzie, aby zabrać, aby wziąć w posiadanie tą ziemię obiecaną. Abraham już to wiedział. Abrahamowi powiedział Bóg. Aż dopełni się ich wina. Jest też powiedziane, aż się dopełnią czasy pogan. Błogosławieństwo przejdzie na Izrael. Tak jest bardzo ważne, żebyśmy te czasy wykorzystali. Kiedy nie jest jeszcze odebrane od pogan. Kiedy poganie nie zdeptają i nie odrzucą. Bo Pan jest z nami, a jak nie ma Pana, przegrania. A tutaj Pan jest z nami. I tak właśnie chciałem dać ten trud, który miał Kaleb, miał Noe, aby wypełnić jakąś obietnicę, to co słyszał, to co czuł w sercu. Nieraz jest trud, dla niektórych trud życia, różnych spraw, potrzeb. Różnych nosimy ciężary ludzi, którzy nie są z nami, ale są w domach naszych, w rodzinach. I ponosimy trud. Czy ten trud ponosimy z taką miłością i miłosierdziem, jak mieliśmy w tamtym tygodniu? Czy po prostu nie uważamy tego tak? To jest jako kula u nogi. To jest ten trud, który Bóg nas powołał i i mamy w tym trudzie być. Mamy to wykonać. Noe musiał znosić śmianie się tych wszystkich ludzi. Przecież on chodził na zakupy. On musiał pójść kupić też jakąś żywność. Soki, owoce, miód. Różne rzeczy, tak jak i my. Schodził do miasta. Musiał być może kupować jakieś narzędzia. Niektóre mu się już połamały. Jakieś gwoździe, czy jakieś, no nie wiem. Tam w sensie to bez gwoździ było odbijane, bo w Biblii pisze, że było wszystko z drewna i kołki te drewniane. To wszystko musiał być jakiś noże, coś kupować. I on musiał się stykać ze śmianiem się tych ludzi, z oszczerstwami, z drwinami, z dowcipami. To jest pewien trud. A nieraz tam tutaj przyjechać, prawda? Dla niektórych z daleka. Przez różne tam okoliczności, których trzeba uniknąć, czasami się nie uniknie. To jest pewien trud. To jest trud pewnego czegoś. Ta pieśń, ta piękna, nieraz chciałem tutaj, żebyśmy śpiewali, jak ten syn klęczał przy mamie, która odbierała. Ja się tu popatrzę teraz, to będzie źle. Ale jak powiedział, przez twoje modlitwy, to skrócę tą pieśń, przez twoje modlitwy, całe życie spędził jak chciał, jak marnotrawny syn. Ale zdążył jeszcze przyjść, ucałować ją w dłoń i powiedzieć, że ten Bóg, który jest moim Bogiem, jest moim Bogiem i zmienił mnie. To jest trud tej kobiety, całe życie. I w modlitwie. Ale tych trudów mamy dużo w Biblii. I Paweł miał takie trudy. Wszyscy mieli. To były trudności. A my trochę czasami tak cieleśnie patrzymy na ten świat i jak wszystko tak wymaga takiej nowoczesności, takim udoskonaleniom, takim ułatwieniom. Chcielibyśmy tą drogę Bożą też tak ułatwić. To Bóg ją prostuje. To Bóg ją wypełnia, że była równiutka. Duch Święty, jak przyszedł na ziemię, są znane. Tam pisze, wypełnij wszelką dolinę. Nie będzie już czubków wzgórz. Będzie wszystko wyrównane i będzie proste. Ale dla nas, dla ludzi, jest to droga kręta, wąska. Jest to wąska droga, wąska brama. Dla nas, dla ludzi, jest to wąska, ciężka brama. I tutaj właśnie chciałem przeczytać na zakończenie z drugiego listu do Koryntian, 6 rozdział, od pierwszego wiersza. To budowanie tej arki naszej, to co jest budowlą dla nas. Od pierwszego wiersza. To nieraz jest trud i modlitwy i wszystkiego, i pamiętania, i wspierania, i wzmacniania. To jest trud. Ale do tego Bóg nas powołał, abyśmy ten trud. Jeden będzie miał krótki krzyż, inny będzie miał dłuższy. Jeden będzie miał lżejszy, drugi cięższy. Jezus mówi do Piotra, a co to mnie do tego? A gdybym ja chciał, żeby Jan żył, aż ja przyjdę? Więc to jest już Boże, ale nie możemy. Apostoł Paweł dając ten ciebie, swoje ciebie, 3 razy prosił, aby go wstąpił, powiedział, dość masz na was te moje. I z tym cierpiem żyję przez całe życie. Mówi, za wszystko dziękuję. Ale ja dzięki temu nie wierzę w swoje siły i w swoją możność, tylko przez ten cień wiem, że moja siła, moje działanie, efekty, które mam, są od Boga. Bo Bóg jest ze mną. I czy osłona jest nade mną, czy ta osłona zdjęta, ale Bóg jest z tobą. Nie martwcie się. Czasami ta osłona jest zdjęta, abyśmy doświadczali swoją wiarę. Tutaj współpracownicy, apostołowie, apostoł Paweł pisze, abyśmy nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Najgorzej jest zdeptać Bożą łaskę. Przez to, że komuś się nie chce trudu zrobić. Woli sobie usiąść, odpocząć. Wiem, jak to się skończyło dla Ezawa. On nie chciał pokonywać większego trudu. Ezaw powiedział do Jakuba, weź moje pierworództwo, oddaję ci je, daj mi tą miskę zupy, bo jestem bardzo młody i zmęczony. Jest to takie życie, kiedy coś możemy lekceważyć, bo nasze życie nauczyło żyć ponad innym. Jak to dobrze być takim pomiatanym, takim połamanym, bo wtedy Bóg jest z nami. Bóg powiedział, że z uskruszonego serca do takiego serca, które jest zmęczone, chore. Siostra, to czytamy jeszcze w Izajasza 61 rozdział, czytamy, że przyszedłem do chorych, zmęczonych, do więźniów, aby ich uwolnić. Przyszedłem. Dlatego ci ludzie mają Boga. W tamtym tygodniu to wspomniałem, teraz to jeszcze raz przypomnę, że czasami tak się nie śmiej, że twój przeciwnik już cierpi. Bo gdy on zacznie płakać, Bóg wejrzy na jego łzy i odwróci błogosławieństwo od ciebie na jego. Bóg patrzy na nasze łzy. Więc zawsze starajmy się i dziękujmy Bogu za to, które mamy. Aby radość i wielkość nie przeszła po drugą stronę. A ktoś tak to zdepnął. Bo to nie będzie na błogosławieństwo. To po prostu było pozwolone. Zobaczmy, że Jeroboam żył jako król, który zwodził strasznie lud. Manases. Ponad 50 lat. Jeroboam też dużo, kilkadziesiąt lat. A Manases, który był najgorszy z wszystkich, 50 lat. Dawid, taki najlepszy, który miał 40 lat królowania. Zobaczmy, że to... Ale to nie pomogło Manasesowi. Prawda? Bóg dał mu, dołożył, aby jego drogi się odwróciły. Aby się nawrócił. Teraz tylko czas łaski, ale nadaremnie nie możemy go przyjmować. Tutaj drugi wiersz mówi, w czasie łaski wysłuchamy cię. Był taki czas, kiedy Bóg nas wysłuchał. W dniu zbawienia pomógł nam i dał nam to zbawienie. I teraz już nie ma powrotu do tamtego czasu. Teraz jest czas łaski. Teraz jest dzień zbawienia. Drugi wiersz. No i teraz ten trud, który musimy ponosić. Bracia i siostry, ten trud od dziecka. Ja nawróciłem się mało 9 lat, ja też musiałem ten trud pokonać. Ale potem wróciłem, byłem w świecie. Ale ciągle z tyłu głowy, jakby miał głos, że Bóg mnie upominał. Była ta osłona nade mną, anioł, który mnie chroni, który szczeka. I po kilkunastu latach życia uchwały Jezusowi, tylko już Jezus nie jest z tyłu głowy. Ja nie czułem tylko, że jest ta opatrzność, to, co mnie tam gdzieś wspiera, ale on już był w moim sercu. Ja już mu życie swoje oddaję, swoje serce. I teraz ten trud trzeba dalej pokonać. Zobacz, na to apostoł Paweł pisze w trzecim wierszu. Jaki to trud. Nie dajmy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Ale we wszystkim okazujmy się sługami Bożymi wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieogólnej, w Słowie Prawdy, w mocy Bożej. Zobaczmy, w tych aspektach, w tych dziedzinach, w tych okolicznościach zachować, jak też w czystości, żeby być mądrym. Jakiś trud wykonać. To nie jest tak, że po prostu o, raz się wymyłem, jestem czysty. W życiu duchowym to nasza modlitwa jest cały czas w duszy naszej. Czytamy, że jak nawet śpimy, to duch w nas modli się niewysłowionym westchnieniem duchowym. Cały czas to funkcjonuje. Ponieważ tu Jezus i Bóg nie idą spać. Oni nie mają tej nocy, co my mamy. Oni żyją w wieczności. W cudownej wieczności. Będą tam żyją. Tam oni są. Więc w tym sercu jest pokój, Boża radość. Więc te czystości musi być zawsze. Rano wstaję i cały dzień kibuję tej czystości. W poznaniu wielkoduszności, w uprzejmości. Ile razy się pcha na język być nieuprzejmy. W tym wszystkim, no, podnośny trud. I przez to trzeba czynić. Przez oręż, siódmy wiersz, sprawiedliwości ku natarciu i obronie. Czasami trzeba zawalczyć, krzyknąć, precz szatanie, Boże ratuj. Ale przede wszystkim z ludźmi. Ja trzeba dać odpór grzechowi, jawnemu grzechowi dookoła. Wyjść z tego. Uniknąć tego. Tak samochodem jedziemy, staramy się nie wjechać w rzekę czy w drzewo. po prostu uniknąć tego. To jest przez oręż, natarcie i obronie. Ale też są, jest też czas chwały. Też tak uważać. I hańba. A też jest czas zniesławienia i dobrej sławy. Tym wszystkim. To jest trud, żeby umieć na wszystkie sposoby. To jest jak doskonałość. Ale czy ja tego nie mówię, jeżeli Pan jest ze mną? No właśnie. Pan jest z nami, to wygrywamy z Amalekitami. Z tymi argami. Wszystkimi, którzy przeszkadzają. Z Goliatami. Pan jest ze mną. Jako zwodziciela i jak prawie. Świat nas będzie mówił, że zwodzimy. Że my mylimy się w czymś. Że coś nie było tak. Że powiedziałeś tak, a nie było tak. I czekają się czegokolwiek, żeby osłabić w Tobie, w Tobie Boga, żeby pokazać Ci, że Ty jesteś stracony i beznadziejny w swojej wierze i ufności do Boga. Więc czasami jest przez zniesławienie, przez to, że nazywają nas zwodzicielami, ale przecież jednak jesteśmy w prawie. Bo czasami ten syn, jak wspomniałem mu przez deszka, co powiedział, nie, ja nie pójdę, nie zrobię. Ale potem ten syn się zastanowił i poszedł. Tutaj był jako zniesławiony, ale potem tak naprawdę Jezus powiedział, kogo pochwalić? Tego, który się zgodził pójść zrobić, a nie zrobił? Okazało się to kłamstwem. Czy tego, który od razu mówił, że nie ma czasu, nie daj mi spokój, a potem poszedł i zrobił? Właśnie, bo jednak prawda. Ale dla świata też zwodziciele, a jednak jesteśmy prawie, to Bóg tylko to zna. Czasami jest tak, że ludzie tego nie mogą zobaczyć. Jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy. Nam się wydaje, że jesteśmy nieznani. O, nie pastora znają bardziej, bo jako pastor to muszę tu podpisać, tam się spotkać, tu porozmawiać, w moim imieniu tam coś załatwić, coś tam pójść, ktoś tam idzie w moim imieniu. Nie. Każdy z nas, nawet jak nie jest tak znany, nie ma takich okoliczności cielesnych, żeby być jako jeden z pierwszych. Ale ten, którego tak nie widać i nie słychać, jednak jest znany. Całe niebo się raduje z jego zwycięstwa i powodzenia. Całe niebo. Jak się nawrócił, to całe niebo było w radości. On jest znany. On ma swoich aniołów, on ma posłańców Bożych, on ma braci i siostry, co się modlą. On jest znany. Ten świat nie może nas odwrócić w drugą stronę. Ale cały czas jesteśmy po dobrej stronie. Nawet w takich sytuacjach, jak niby jako zwodziciel, niby jako zniesławienie, niby jako umierający, jak dalej czytamy, jako nieznany, a jednak znany, umierający, oto żyjemy, jako karani, a jednak niezabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. To jak Jezus to mówił do uczniów, nawet byście wszystko zostawili. Dla mnie. I rolę, i dom, i rodzinę. I poszli tylko za mną. Daleko więcej zyskujecie. Bo macie wszystkich. Tam, gdzie są bracia, siostry, wszystkie rzeczy, które są dookoła, to jesteście dla nich braci. Jesteście siostrami. Jesteście razem. Jest to wspólne. Jest to razem. Jest ta gościnność, przyjęcie, wsparcie. Tak to Bóg dla nas uczynił. Tak by się chciało przeczytać tutaj jeszcze wcześniej. Ja sobie tak w domu czytałem cały czwarty rozdział, czyli poprzedzający czwarty, piąty jest piękny, ale chociaż ten czwarty rozdział jest piękny. Ja tylko tutaj wspomnę kilka wierszy właśnie z tego listu do Koryntian. Czwarty rozdział, pierwszy wiersz. I tak po kolei, że niektórzy ludzie to nie widzą. Nie mogą tego zauważyć. To nie jest błąd w nas. Bo jako nieznani jesteśmy znani. Ludzie tego mogą nie zobaczyć. Mogą inaczej myśleć. Właśnie ten czwarty rozdział od pierwszego wiersza o tym mówi. Dlatego mamy z tym służbę, która nam została nauczona z miłosierdzia. Nie upadajmy na duchu. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają. Nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy słowa Bożego. Ale przez składanie dowodu prawdy polecamy sami siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, bo tak się czasami wydaje, że nawet i nas mogą rozszyfrować i pozwać, to ona jest zasłonięta tylko dla tych, którzy giną w trzecim wierzchu, których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, która jest odbiciem Boga. Albowiem nie z siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zajrzyjmy sługami waszymi dla Jezusa. Tutaj siódmy wiersz, mamy ten skarb. Bracia i siostry, nie w sejfie. Mamy ten skarb, nie gdzieś w betonie, daleko w bunkrze, nie gdzieś ukryty mocno, ale mamy naczynia pieniądze, abyśmy mieli świadomość, że to nie nasza zasługa, że to nie my, tylko Bóg. Jeżeli myślimy, że to jest z nas, to jest to szybko upadnie, jak ten pomnik, który miał w połowie nie tylko z żelaza, ale z gliny te stopy. I wtedy, jak Daniel to, jak w księdze dla Daniela, to czytamy Boga. Mamy ten skarb naczynia pienianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani nie jesteśmy na pognębieniu, zakłopotani, ale nie zaskoczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na Ciebie swoim noszący, aby życie Jezusa na Ciebie naszą się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa na śmierć, wydawani i bywamy, ale aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w Was. I teraz od 16 wiersza do 18. Dlatego nie upadajmy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Czujemy to dlatego w sobie. Czujemy. Szczególnie jak najwięcej jest nie domagam cielesnych, czujemy wewnątrz swoją młodość, która od Boga przychodzi. Tutaj pisze, że odnawia się z każdym dniem ten nasz wewnętrzny człowiek, albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I tu jest o tym namiocie. I dalej, o tym wszystkim piąty rozdział, jak apostoł Paweł pokazuje ten trud. Ten trud trzeba wykonać. Jak ktoś nie przyłoży ręki do pługa i nie patrzy prosto, ogląda się wstecz, nie jest godny Pana. To znamy to słowo z Biblii. To jest ten trud, który trzeba wykonać. Życzę nam Bożego posilenia, prowadzenia. Jak serce swoje tworzymy do Boga, wszystko to będzie spełnione, wypełnione, błogosławione. Najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie nam dodane, przydane. Tak znamy ze słów Jezusa Chrystusa. Amen.